Studencka popołudniówka.
Słuchacie studenckiej popołudniówki, przy mikrofonie wita się z wami Miłosz Rajczakowski. Z internetu korzystają prawie wszyscy, ale to jaki on ma wpływ na naszą pamięć, na nasze zachowanie, wiemy niewiele. Dlatego dziś z panem doktorem Grzegorzem Osińskim postaramy się rozwiać kilka wątpliwości. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
Panie doktorze, internet przyjął dzisiaj ogromną rolę w naszym życiu. Jakie są niektóre z głównych zmian, które zaobserwował pan doktor w sposobie interakcji naszej z technologią?
Pytanie jest tak ogólne, że napisano na ten temat setki książek, tysiące publikacji, społeczność naukowców, psychologów, informatyków dyskutuje na ten temat od bardzo dawna. Opinie na ten temat są skrajne. Niektórzy widzą tylko zagrożenia, niektórzy są z kolei zauroczeni tylko i wyłącznie wielkimi możliwościami, jakie technologia internetowa odkryła. No, naszym zadaniem w szkole, w uczelni, która ma motto Fides Rat et patria, czyli wiara i umysł, spróbujemy porównać te dwie opinie i znaleźć mądrą i rozsądną odpowiedź dotyczącą tego, w jaki sposób używanie sieci internetowej wpływa na nas samych, a my nie zdajemy sobie z tego do końca sprawy. Bardzo trudno jest na to pytanie odpowiedzieć ogólnie, czyli mówiąc o wszystkich użytkownikach internetu, ponieważ uczę studentów i podejrzewam, że studenci nas również słuchają.
Tak, skupmy się na ludziach młodych.
Może skupmy się właśnie na ludziach młodych, którzy urodzili się już w erze, gdzie były komputery, bo ja na przykład do takiego pokolenia nie należę. Ja po raz pierwszy spotkałem się z komputerami dopiero na studiach, a z siecią internetową na studiach doktoranckich, czyli byłem już dojrzałym człowiekiem, więc nie rozumiem i do końca nie czuję problemów, które może mieć ktoś, kto urodził się, jak to się dzisiaj mówi, ze smartfonem w ręku. A sieć internetowa umożliwia nam rzeczy niesamowite. Możemy porozumiewać się i komunikować się z ludźmi, którzy są na drugim końcu świata. Możemy wspólnie realizować projekty w grupach międzynarodowych, nie ruszając się z domu. Możemy uczestniczyć w wykładach, siedząc w wygodnym fotelu. Możemy właściwie robić większość naszych czynności z życia realnego, nie ruszając się z naszego fotela. Fotela w akademiku, fotela w domu, fotela przed telewizorem i to jest pierwsze i główne zagrożenie. I to jest właśnie to pierwsze i główne zagrożenie, w jaki sposób internet zmienia nasze życie. Otóż internet na pewno powoduje, że coraz więcej poznajemy świat za pomocą technologii z fotela, a coraz mniej w życiu online.
No tak, wiele osób mówi, że powstanie internetu w XXI wieku, XX wieku, to jest jak rewolucja Gutenberga w wieku XV-XVI.
Bardzo, bardzo dobre skojarzenie, absolutnie tak powinniśmy do tego podchodzić, tylko rewolucja Gutenberga polegała na tym, że zmieniła się kultura oralna na kulturę literacką. O tym może zapominamy, co było przed wynalazkiem druku Gutenberga. Otóż przed wynalazkiem ludzie częściej mówili, dużo musieli zapamiętać, a było mało materiałów pisanych, ponieważ książki były bardzo drogie i prawie nikogo nie było na nie stać. I nie wiem, czy państwo wiecie, ale na przykład jak wyglądał w tych czasach mądrego średniowiecza egzamin na profesora, czym się musiał profesor wtedy wykazać, żeby zostać profesorem? Otóż musiał
świetną
on...
Świetną pamięcią zapewne.
A no właśnie, musiał się wykazać świetną pamięcią. W czasie egzaminu czytano mu po łacinie oczywiście jakieś dzieło literackie, które miało powiedzmy 40 i 100 stron i on je musiał powtórzyć z pamięci. To był taki test, czy człowiek nadaje się na nauczyciela i czy jest mądry, czy nie. Pamięć musieli mieć wtedy wszyscy znakomicie i perfekcyjnie opanowaną. To jest bardzo ważna rzecz. A dzisiaj? Dzisiaj student na wykładzie nawet nie robi notatek. Czasami ogranicza się jedynie do zrobienia zdjęcia slajdu, jeśli wykładowca pokazuje slajd. Ewentualnie próbuje wymusić na wykładowcy, czy może sobie nagrać wykład. No bo kiedyś tam z fotela sobie odsłucha. Z praktyki wiem, że nie odsłucha, nie. Dzisiaj praktycznie młodzi ludzie, uczniowie i studenci nie trenują pamięci. Odpowiedź jest standardowa. Znajdę sobie potem w Google'ach. tak, tylko że znajdę w Google'ach informacje, natomiast tracę element komunikacji i zostawiam swoją pamięć w spokoju. To jest pierwsze wielkie niebezpieczeństwo, które spotyka wszystkich, nazywane jest czasami demencją cyfrową.
Właśnie, demencja
cyfrowa.
To jest
właśnie ta demencja
cyfrowa.
Mówi się
o tym, że dzisiejsi jakby milenialsi tak zwani mają gorszą pamięć, większe problemy z pamięcią niż seniorzy czasami nawet. Czy to jest prawda?
Tak, takie badania naukowe rzeczywiście w pewnym sensie potwierdzają taką tezę, tylko to nie jest problem, powiem szczerze, z tą pamięcią, no bo w dzisiejszym życiu pracodawca nie oczekuje od nas dobrej pamięci. Większość firm globalnych, większość firm, które funkcjonują na rynku pracy, one wymagają od pracownika, żeby był efektywny. Efektywność stała się bożkiem dzisiaj na rynku pracy i wymagamy od pracownika, aby szybko wykonał dane zadanie. A czy on się oprze na informacjach, które ma w głowie? Czy zrobi to mądrze? Czy zrobi to solidnie? Czy też będzie posługiwał się swoją pamięcią i swoją własną inteligencją? To pracodawcy mało interesuje.
Tylko nie łudźmy się, że internet będzie bardziej skuteczny niż nasza pamięć. Takich szybkich zadaniach oczywiście.
W szybkich zadaniach będzie, bo jeśli podczas dyskusji czy rozmowy ja na przykład nie pamiętam, w którym roku urodził się na przykład Galileusz, o, taki wielki uczony, no to bardzo szybko w Google sobie sprawdzę ten rok urodzenia Galileusza, tak? I to jest rzeczywiście właściwe wykorzystanie technologii pod warunkiem, że dokładna data urodzin Galileusza jest mi do czegoś potrzebna. Natomiast dużo ważniejsze w procesie rozumowym i w trenowaniu swojego poglądu na świat jest to, żeby wiedzieć mniej więcej, w jakiej epoce Galileusz żył, z kim się spotykał, co odkrył, jaki miał wpływ na naukę, czego dokonał, jakie są kontrowersje związane z jego postacią i tak dalej, i tak dalej. Daty stają się mniej istotne. Jeśli umie za pomocą informacji, które mam zgromadzone w swojej pamięci, umiejscowić Galileusza przynajmniej na przełomie wieków, to w zupełności wystarcza. Problemem jest, kiedy dzisiaj młodzi ludzie w szkole podstawowej uczą się historii, zresztą specjalnie poszatkowany przez poprzednią władzę ten system nauczania historii był specjalnie zniszczony po to, żeby młodzi ludzie stracili tą ciągłość, żeby nie potrafili umieszczać wydarzeń historycznych we właściwym kontekście. I stąd młodzież nie ma zielonego pojęcia, czy XVI, czy XIII wiek to jest dla nich tak dawno, że nie odróżniają żadnych różnic technologicznych, kulturowych i innych wydarzeń. I to jest tragedia i to jest właśnie demencja cyfrowa. Ponieważ te dzieci, ta młodzież mówi sobie, a po co mam odróżniać oświecenie od baroku, jeśli sobie wygoogluję i sprawdzę? Po co jest mi to dzisiaj potrzebne? W momencie, kiedy mamy dzisiaj piątek, tak, tęczowy, ideologia LGBT wchodzi do szkół i zaczynamy dyskutować, powinniśmy dyskutować, jakie są korzenie tej strasznej rewolucji, która nas niszczy.
Nikt nie mówi o przyczynach.
Właśnie, skąd to się wzięło, jakie są przyczyny, to nawet dyskusja z młodzieżą zaczyna być niemożliwa, ponieważ kiedy mówimy o roku 68 i początku rewolucji kulturowej, potem cofamy się do szkoły frankfurckiej i chcielibyśmy młodym ludziom rzetelnie i sensownie pokazać i wytłumaczyć, jak źle zmienia się świat w pewnym momencie, to jesteśmy bez szans, bo dla tej młodzieży te daty się rozmywają w przeszłości.
Ale to też są dwa różne rodzaje argumentów, bo to są argumenty, które biją do rozumu, a argumenty młodzieży będą emocjonalne.
No i to jest drugie niebezpieczeństwo internetu. Trafił pan w dziesiątkę. Właśnie w internecie mamy coś takiego, co się nazywa hipertekstem. Na stronie widzimy różnego rodzaju odnośniki i linki. Widzimy też teraz filmiki i zdjęcia. Człowiek, nasz mózg, mózg człowieka jest tak stworzony przez Boga, abyśmy się uczyli. Każdy neurolog, każdy psycholog powie nam, że mózg człowieka jest wręcz stworzony do nauki. A nauka wymaga spokojnego zbierania danych, analizowania, namysłu, wyciągania wniosków, sprawdzania tych wniosków w praktyce. Oczywiście nie ma nauki bez błędów, to też często powtarzam studentom. Jeśli nie zrobisz błędów, to się nie nauczysz. No. Często mówimy, że uczymy się na własnych błędach. Tak. I nasz układ nerwowy jest do tego stworzony. Do nauki. A w internecie nie ma na to miejsca. A dlaczego? A dlatego, że jak czytamy nawet książkę, powiedzmy, klasyczną, czytamy sobie w internecie jakąś książkę klasyczną, bo tłumaczymy, że nie lubimy papieru, bo jesteśmy nowocześni i postępowi, papier to tam niedobry, b, farba drukarska jest trująca, nieekologiczna, niszczy tam jakieś jeżyki w Afryce, więc wolimy elektroniczne wydanie jakiegoś dzieła i czytamy je sobie w sieci, to nie jest ta sama książka, ponieważ w internecie, w tej sieci, w sieciowym wydaniu pojawiają nam się linki do różnych miejsc, do odnośników, do bohaterów, takie niebieskie, podkreślone kreseczki, tak? I tak naprawdę nasz mózg wtedy przestaje się uczyć, a zaczyna aktywować się taki dość ważny element w naszym mózgu, kora przedczołowa, a kora przedczołowa jest tylko do... Ona jest świetnie wyspecjalizowana, ale tylko w celu podejmowania decyzji. I to jest najważniejsza rzecz. Nie pamięć, nie analiza, a podjęcie decyzji. Do podejmowania decyzji to my uczymy na poligonie żołnierzy, żeby szybko podejmowali decyzje i strzelali. Podejmowania decyzji uczymy pilotów, myśliwców, żeby umieli bardzo szybko na coś zareagować. Natomiast szybkość podejmowania decyzji dla uczniów i dzieci i studentów to wcale nie jest najważniejsza rzecz. My nie wymagamy szybkości. Czyli korzystając z internetu, reasumując, spotykamy się z dwoma bardzo poważnymi problemami. Demencją cyfrową oraz dużą aktywnością kory przedczołowej, która wymaga od nas nie myślenia, a podejmowania decyzji, a podejmowanie decyzji ma bardzo silny komponent emocjonalny. Ja tym doskonale wiem.
Tak, były takie badania, które pokazywały, że ktoś miał problemy z tym, tą częścią mózgu, która odpowiada za emocjonalne decyzje, prawdopodobnie nie podejmował żadnych decyzji.
Dokładnie, albo podejmował decyzje zupełnie błędne, wydające się z zewnątrz, że abstrakcyjne, więc emocje w tym momencie stają się ważniejsze niż wiedza i informacja, i emocja możemy sterować człowiekiem, który korzysta z sieci w sposób niesamowity. Wiedzą o tym politycy, wiedzą o tym specjaliści od marketingu. Kierujemy młodego człowieka emocjami. Niektórzy brutalnie mówią: wyłącz rozum, włącz emocje. Tak, rzeczywiście niektóre koncerny podchodzą do portali tworzonych dla młodych ludzi. Do tego, jeśli dołożymy jeszcze komponent gier, w które młodzi ludzie grają, a gry to jest tylko podejmowanie decyzji, prawda? Tam już zupełnie nie ma miejsca na jakąś analizę. No to młody człowiek nagle znajduje się w świecie sieciowym, gdzie nie wymaga się od niego rozsądnego, długotrwałego namysłu, tylko wymaga się od niego podejmowania bardzo szybkich decyzji, i to o podłożu emocjonalnym, bo na myślenie nie ma czasu. Tragedia.
Skoro książki wykształciły takie myślenie, powiedzmy, linearne, my się skupialiśmy nad tekstem, analizowaliśmy go, to co jakby w nurcie tej neuroplastyczności mózgu wykształcił internet w naszym mózgu?
No, najpierw musimy sobie chociaż trochę wytłumaczyć pojęcie neuroplastyczności, które zrobiło niesamowitą karierę, a szczególnie w ostatnich latach. A jest to pojęcie bardzo ważne. Rzeczywiście ono dotyczy budowy i funkcjonowania ludzkiego mózgu i tak naprawdę moglibyśmy je popularnym językiem określić, że nasz mózg jest w stanie dostosować się do bardzo, bardzo różnych sytuacji. Nawet wtedy, kiedy uszkodzimy dużą część mózgu, to te zdrowe neurony, które zostały, są w stanie przejąć funkcje tamtych uszkodzonych. No i to jest cudowna cecha i mózg nasz nie jest zbudowany właśnie z takich osobnych, niezależnych modułów, ale z sieci wzajemnej współzależności korelatów neuronalnych, i dzięki temu my, ludzie, jak już powiedziałem dzisiaj na wstępie, możemy się uczyć i ciągle się uczymy. Uczymy się całe życie i ta nauka powinna prowadzić do poznania trzech filarów. Dobro, prawda i piękno. Jeśli będziemy się zmuszali do tego, zmuszali sami siebie, przełamywali siebie codziennie, to są ewangeliczne przesłanie, jest takie: zaprzyj się samego siebie i weź krzyż na swoje ramiona i twój mózg ci w tym pomoże, bo jest neuroplastyczny i po wielkim trudzie, po wielu nocach, po wysiłku, który wydaje ci się nie do pokonania, to w końcu będziesz umiał to dokonać. Natomiast sieć, komputery i nowoczesne technologie tworzą takie złudzenie: nie, po co masz się męczyć? No po co ci te jakieś długie nauki, analizy? Tu od razu na tacy, na ekranie monitora podajemy ci rozwiązania. Wszystko będziesz wiedział, pójdziesz na skróty, pojedziesz autostradą, a ty gdzieś tam chcesz łazić z książkami po jakichś chaszczach, ścieżkami, które są wąskie, na których się możesz przewrócić, którymi będziesz szedł długo. To jest... Jak ktoś czyta Ewangelię ze zrozumieniem, to nie powinien mieć problemu w tej chwili z analizą sytuacji, w jakiej znajdują się młodzi ludzie. Oczywiście z jednej strony mamy technologię i bardzo dobrze, możemy pewne rzeczy, które wymagały niekoniecznie istotnego dużego wysiłku, możemy sobie zautomatyzować. I świetnie. Zamiast dużej encyklopedii na półce, mogę korzystać z encyklopedii w sieci. Jest to szybsze i sprawniejsze. Tylko że z samej encyklopedii nigdy się niczego nie nauczymy. My możemy jedynie zdobyć informacje, prawda?
No tak, tak.
No właśnie.
Encyklopedia jest bardzo ogólna i nie wyjaśni nam żadnych pojęć
szczegółowo. No dokładnie, potem trzeba doczytać. Jak studenci się mnie pytają, czy mogą korzystać z Wikipedii na przykład. Ale oczywiście, że mogą i korzystajcie. Tylko proszę nigdy w pracach nie cytować Wikipedii, bo to nie jest publikacja, która jest recenzowana. To jest publikacja, która się zmienia w czasie, więc nie możemy się na nią powoływać. Ale jeśli nie mamy jakiegoś zielonego pojęcia na temat jakiegoś wydarzenia, to najpierw sobie przeczytajmy jego skrót w Wikipedii, ale potem musimy to rozwinąć, musimy się o tym dowiedzieć czegoś istotnego, albo zanalizować to we właściwy sposób. I wtedy nasz mózg nam pomoże, tylko konieczny jest do tego wysiłek. Ale kiedy koncentrujemy się tylko i wyłącznie na kilku klawiszach Ctrl Copy, Ctrl V i traktujemy internet jako jedyne źródło informacji, to na nic tam ta nasza neuroplastyczność mózgu, bo ten mózg się nie musi do niczego przyzwyczajać. No mamy być może jakiś gen lenistwa, on się wtedy usypia, idzie sobie spać i nie rozwijamy się. Nie budujemy nowych wartości, nie poznajemy świata w sposób aktywny, a już poszukiwanie filarów naszych podstaw, czyli prawdy, dobra i piękna, właściwie nie istnieje, bo przyjmujemy to, co dadzą nam jakieś pseudoautorytety, które znajdziemy w sieci.
I tutaj na moment się zatrzymamy, zapraszamy wszystkich na piosenkę.
Podoba. sobie, nie zaczynaj dnia bez dobrego słowa, a wtedy każdy dzień Bogu się spodoba. Nie zaczynaj dnia bez rozmowy z Bogiem, słuchaj o czym Pan.
Wracamy powoli do naszej rozmowy. Gościem studenckiej popołudniówki jest dr Grzegorz Osiński. Witam bardzo serdecznie.
Witam bardzo serdecznie słuchaczy.
W nurcie tej rozmowy o internecie, to powiedzmy sobie może teraz, czy te zmiany, które internet spowodował w naszych głowach, w naszych mózgach, są nieodwracalne na ten moment?
No nie potem mówiliśmy o neuroplastyczności, żeby aż takie tragiczne wizje tutaj snuć. Nie zapominajmy, że korzystanie z sieci internetowej otwiera przed nami również bardzo pozytywne możliwości i na tych się trzeba skupić. Natomiast najgorsze jest zbyt wczesny kontakt dziecka z siecią internetową. Dziecko powinno poznawać świat taki, jak jest naprawdę, czyli rozmawiać z rodzicami, z babciami, przebywać w ogrodzie, przeglądać książki, bawić się klockami, a niestety coraz częściej spotykamy się z sytuacją, kiedy małe dziecko dostaje do ręki tablet, albo telefon komórkowy, albo komputer. Nie są to najlepsze wyjścia. Dlaczego? Dlatego, że neuroplastyczność naszego mózgu jest największa w wieku do 10-12 lat, a już w wieku od roku do 5 to jest po prostu wulkan neuroplastyczności. I co się wtedy ukształtuje, to niestety zostaje.
To chyba są te okresy krytyczne Piageta, tak? Coś też mniej więcej w tym nurcie.
W cytowanie psychologów z tego nurtu, raczej bym ich nie lubił, ale... Rzeczywiście człowiek rozwija się pewnymi etapami. Niektórzy psycholodzy określili pewne rodzaje etapów, na których się rozwija. Mowa, zdolność psychoruchowa, kiedy formują się korelaty neuronalne w mózgu, które są odpowiedzialne za pewne wyspecjalizowane czynności człowieka. Jednak dzisiaj wiemy już trochę więcej o budowie ludzkiego mózgu i raczej winniśmy się najpierw skupić na komunikatach wizualnych, które jednak są fundamentalne. Duża część ludzkiego mózgu to jest kora wizualna i neurony przetwarzające informację wizualną, i to one są takim procesorem, który przelicza i pozwala nam w świecie się dość szybko i sprawnie poruszać, i on niestety jest atakowany na wstępie przez tablet, który dzieciak dostaje do ręki, ponieważ otrzymuje on bodźce wzrokowe, które niestety nie są naturalne. I to już dzisiaj do kanonu należy taki film, który można sobie znaleźć w internecie, kiedy małe dziecko podchodzi do szyby i widzi za szybą jakiegoś ptaszka na drzewie, no i chciałoby pewnie sobie tego ptaszka przybliżyć i zaczyna palcami, tak jak na tablecie, rozsuwać szybę, bo jest przekonane, że powiększy obraz rzeczywistego świata, tak samo jak powiększa na tablecie. Jest stare dobre przysłowie: czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. I jeśli rzeczywiście te małe dzieci będą nadmiernie przeciążone komunikatami wizualnymi i tym systemem komunikatów, o którym mówiliśmy w poprzedniej części audycji, czyli aktywacją kory przedczołowej, czyli sterowaniem emocjami, czyli nietrenowaniem pamięci, to już w tym dziecku zostanie, bo tak będzie ukształtowany jego układ nerwowy, że on się do tego przyzwyczai. A pytanie, czy to jest odwracalne? Jasne, że jest odwracalne. Tylko takie dziecko, żeby to odwrócić, będzie potem musiało...
Więcej pracy niż...
Ale 100, a jak nie 1000 razy więcej pracy. I to jest tragiczne. I to jest naprawdę bardzo złe, no bo popatrzmy na dzisiejszych studentów. Oni nie mieli takiego dzieciństwa z tabletem, a też bardzo ciężko jest im się na przykład skupić nad tym, żeby przeczytać książkę, która ma więcej niż 300 stron, i to przeczytać ją ze zrozumieniem i potrafić odpowiedzieć na pytanie. To jest bardzo duża krzywda, którą robimy małym dzieciom.
Z jednej strony właśnie mamy ten problem z koncentracją, a z drugiej strony też pewnego rodzaju uzależnienie, bo jednak jest to bardzo mocne aktywizowanie układu nagrody w naszym mózgu i jakby sam sobie internet jest mocno uzależniający.
No, 3 dni temu wiadomo, TVP Info podały, nawet oglądałem, pierwsza klinika w Korei powstała dla dzieci uzależnionych od internetu i od komunikatów wizualnych tak naprawdę. To już klinika, i to w Korei, bo tamte kraje były pierwsze, które wprowadziły na masową skalę dostęp do internetu i do mobilnych urządzeń komunikacyjnych. mało kto wie, że twórcy wielkich korporacji, takich jak Apple, też mają swoje dzieci i są też elitarne szkoły, do których chodzą dzieci bogatych rodziców, i proszę sobie wyobrazić, że ci twórcy smartfonów swoim dzieciom nie pozwalali brać do ręki telefonów. Nie. W ich domach były oczywiście komputery stacjonarne, był rozsądny dostęp do internetu, ale telefon komórkowy to było coś, co było zabronione dla dzieci. Oni wiedzieli, z jakimi niebezpieczeństwami to się może kojarzyć. W elitarnych, bogatych, dobrych szkołach podstawowych i średnich we Francji i Wielkiej Brytanii jest zakaz używania w ogóle na terenie całej szkoły telefonów komórkowych. Dzieci, jak przychodzą do szkoły, muszą zdeponować swój telefon komórkowy. Tam w szatni razem z płaszczem, razem z butami jest to tak traktowane. Na terenie szkoły nie wolno tego używać, dopiero po lekcjach mogą sobie go zabrać i iść do domu. I wydaje mi się, że jest to sensowne postępowanie, rzeczywiście. Oczywiście dzieci w szkołach zawsze krzyczą, że muszą mieć ten telefon, bo mama zadzwoni w ważnej sprawie, bo babcia zadzwoni w ważnej sprawie i tak dalej, ale to naprawdę można tanim kosztem zorganizować, żeby dzieci zostawiały swoje telefony na portielni lub w szatni. Jeśli rzeczywiście mama ma w ważnej sprawie dzwonić, to niech dzwoni tak jak zawsze do sekretariatu i tyle. To jest bardzo ważna rzecz, o którą powinniśmy zadbać.
To brzmi już jak taka delikatna obrona przed tą technologią. Wiemy, że na różnych etapach rozwoju historii, technologii, ludzie bronili się przed różnymi rzeczami, które potem okazywały się często nieszkodliwe, czasami może właśnie szkodliwe. Ale jak jest z internetem?
No to tak samo jak z telewizją, proszę sobie przypomnieć. Ja jestem akurat wychowany, jak byłem mały, no to wchodziły w Polsce kolejne kanały telewizyjne. A jeszcze w ogóle pamiętam, jak był tylko jeden program telewizyjny i on nadawał bodajże od godziny 12 do 22, tak. I w ogóle nie było szansy. No, telewizor nie był czymś, co było istotnym elementem w życiu człowieka, natomiast kiedy zaczęły wchodzić kolejne programy telewizyjne, pojawiła się telewizja kolorowa, no to rzeczywiście zacząłem spędzać przy telewizorze jako dziecko coraz więcej czasu, bo tam było bardzo wiele ciekawych informacji. I wtedy była identyczna dyskusja w świecie. Mówiła, oj nie, dzieci nie powinny spędzać tyle czasu przed telewizorami. A to było słuszne stwierdzenie, bo dzieci nie powinny żyć przed telewizorem. To jest tylko pytanie i do dzisiaj takie samo istotne. No, czy pozwalamy dzieciom oglądać 2 godziny czy 3? Na pewno nie 12, prawda? Nie można spędzać całego dnia przed telewizorem, podobnie jak nie można spędzać całego dnia w internecie, bo to jest szkodliwe. I to naprawdę tak było. I ja pamiętam rozmowy z moimi rodzicami. Moi rodzice zawsze jednoznacznie określali mi tam, że tak powiem, jakiś limit, że jeden film oczywiście, to można obejrzeć wieczorem. Ja lubiłem oglądać programy popularno-naukowe, to na nie akurat miałem no limit. Tutaj rodzice nie ryzykowali i podobnie powinniśmy zrobić rozsądnie z internetem. Bez pani bez nerwów, bez wyolbrzymiania, ale zawsze z rozsądkiem i z takim sensownym podejściem.
Ale na pewno to, co jest zauważalne, to to, że kiedyś te treści były jednak na wyższym poziomie niż te, które są prezentowane dzisiaj. I ta sieczka, która dzisiaj dzieje się w głowach młodych ludzi, chyba jest jednak większa niż to, co działo się kiedyś.
Informacji jest zupełnie osobnym problemem. No, znalezienie źródeł informacji, które są sensowne i porządne, jest bardzo trudne i tutaj rodzice to powinni robić. No, rodzice powinni aktywnie uczestniczyć w procesie wychowania dzieci. No ale jeśli rodzice sami czytają gazety i portale wątpliwej jakości i oglądają telewizję, w której jest więcej reklam niż mądrych treści, no to jak oni to nauczą dzieci? A rola szkoły? Czy nie powinno być tak, że zamiast ideologizować i przekazywać treści, które są mało istotne, to szkoła nie powinna zwrócić uwagę na to, które portale internetowe są istotne i należy z nich korzystać? Nauczyciel powinien to wskazać. Natomiast na innych lekcjach nauczyciel powinien wskazać na tak zwaną kulturę i higienę korzystania z sieci internetowej. Przecież nawet, to jest to samo co z jedzeniem, nawet najlepsze i najbardziej pożywne potrawy, jak zmiemy je w nadmiarze, no to się rozchorujemy. Tutaj cały czas musi być rozsądek i uwaga, i szczególnie chrońmy małe dzieci, bo małe dzieci niestety mają mózgi dużo bardziej wrażliwe i tu jest olbrzymia rola rodziców.
W takim razie już podsumowując, jak bezpiecznie korzystać z internetu?
Rozsądnie i z namysłem, nie koncentrując się tylko i wyłącznie na treściach z internetu, ale korzystając również z treści występujących gdzie indziej. Nic nie zastąpi spokojnego czytania książki, bo wtedy zupełnie inne moduły w mózgu się uaktywniają, wtedy trenujemy naszą pamięć, wtedy uspokajamy nasze emocje, więc dobrym jest testem dla małych dzieci godzina internetu, 2 godziny z książką i to na 100% jest bezpieczne. postępowanie.
W takim razie dziękuję bardzo za rozmowę, panie doktorze.
Dziękuję również.
A wam, drodzy słuchacze, dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne audycje. I pamiętajcie, czytajcie książki. Do usłyszenia. Cześć.